Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. O znaczeniu jałmużny mówił w sobotę ojciec święty Franciszek podczas nadzwyczajnej audiencji ogólnej związanej z jubileuszem miłosierdzia. Papież spotkał się z wiernymi na placu świętego Piotra. Biskup Rzymu w katechezie apelował, abyśmy nie dawali jałmużny, by być chwalonymi i podziwianymi przez ludzi z powodu naszej hojności. Podkreślił, że jałmużna powinna być gestem miłości i uwagi skupionej na tych, którzy się do nas zbliżają, gestem dokonanym w ukryciu, który widzi tylko Bóg. Ojciec święty pozdrowił też pielgrzymów. Do Polaków powiedział:
Do il mio benvenuto ai pellegrini polacchi.
Witam pielgrzymów polskich. Pozdrawiam także waszych rodaków w Polsce i za granicą. Przechodząc przez święte drzwi bazylik papieskich w Rzymie i drzwi miłosierdzia otwarte w waszych diecezjach, wypraszajcie łaskę jubileuszowego odpustu dla siebie samych, waszych bliskich i zmarłych. Mogą go uzyskać także ci, którzy pełnią uczynki miłosierdzia, chorzy, starsi niewychodzący z domu, więźniowie. Korzystajmy z daru Bożego miłosierdzia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tymczasem już w czerwcu ojciec święty Franciszek odwiedzi Armenię, poinformował Watykan. Papież uda się do tego państwa rok po obchodach setnej rocznicy rzezi setek tysięcy Ormian, dokonanych przez wojska tureckie. Z kolei na przełomie września i października ojciec święty odwiedzi Gruzję i Azerbejdżan. We Lwowie w sobotę odbyły się uroczystości związane z 360. rocznicą ślubów króla Jana Kazimierza. Głównym punktem uroczystości była Eucharystia w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Ksiądz arcybiskup, nawiązując do ślubów, które złożyli król Jan Kazimierz, a także kardynał Stefan Wyszyński, powiedział, że to dzieło współpracy Matki Łaski Bożej z dziećmi swego narodu było, jest i będzie zawsze aktualnym poprzez głębsze jego odczytywanie i zobowiązanie. W tym kontekście metropolita częstochowski zwrócił uwagę, że znaleźliśmy się w kolejnym wirze wielkich przemian społecznych i ideowych.
Najważniejszym zadaniem współczesnych chrześcijan jest więc mieć odwagę wyznawania wiary i rozeznanie prawdy i fałszu, dobra i zła, wolności i zniewolenia, tworzenia i niszczenia. Żyjemy bez wątpienia w czasie bardzo wyrafinowanego sporu o życie człowieka i każdego narodu. W czasie zmagań, jak wołał święty Jan Paweł II, kultury życia z kulturą śmierci. Dostrzegamy to i przeżywamy wraz z narodem ukraińskim i narodami świata.
W uroczystościach udział wziął również dyrektor Radia Maryja ojciec dr Tadeusz Rydzyk, a także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP oraz Polskiego Parlamentu. Prezydent Andrzej Duda skierował do uczestników dzisiejszej uroczystości list. Odczytał go minister Adam Kwiatkowski, szef gabinetu prezydenta.
Czcigodni arcypasterze, drodzy rodacy, szanowni państwo, z całego serca dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w obchody tej ważnej rocznicy. To znamienne, że łączy się ona z jubileuszem 1050-lecia Chrztu Polski. Ufam, że będzie to czas głębokiej refleksji nad fundamentami zarówno polskości, jak i całej cywilizacji Zachodu. Nad ideałami, które uczyniły nas tym, czym dzisiaj jesteśmy. Narodem o ponad 1000-letniej historii, z ogromnym dorobkiem ducha i myśli, dumnego z dziejów naszego oręża, zasłużonego dla obrony wolności, prawdy, sprawiedliwości i patriotyzmu.
Król Jan Kazimierz złożył śluby 1 kwietnia 1656 roku, oddając Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Bożej, którą nazwał Królową Korony Polskiej. Transmisję z uroczystości ze Lwowa przeprowadziło Radio Maryja i Telewizja Trwam. 15 października Stolica Apostolska i Ministerstwo Środowiska zorganizują w Sejmie międzynarodową konferencję pod tytułem Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudatio Si. Spotkanie odbędzie się z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. List intencyjny, na mocy którego został powołany Komitet Organizacyjny Konferencji, podpisali ksiądz kardynał Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary i profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Sygnatariusze listu wyrazili troskę o stan środowiska, który ma wpływ na zdrowie oraz pomyślność obecnych i przyszłych pokoleń. Profesor Jan Szyszko nie ukrywa zadowolenia z faktów współpracy z Watykanem. Liczy, że naukowe spotkanie zakończy się konkretnymi wnioskami.
To wielkie wyróżnienie dla resortu środowiska i wielkie wyróżnienie również i dla mnie. Widocznie Stolica Apostolska zauważyła to, że Polska to jest kraj, który jest liderem w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju i że Polska to jest kraj, który przedstawił tę koncepcję na 21. konferencji stron konwencji klimatycznej w Paryżu i te postulaty zostały tam ujęte.
Z ramienia Watykanu w konferencji wezmą udział eksperci z zakresu teologii. Ministerstwo Środowiska zaprosi naukowców, którzy będą mówić o koncepcji zrównoważonego rozwoju. Delegacja władz państwowych uda się w niedzielę do Smoleńska, aby uczcić pamięć ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Mija 6 lat od narodowej tragedii. Miejsce, gdzie rozbił się Tu-154M, upamiętnia kamień i krzyż. Kwiaty składane są także obok brzóz, które były świadkami tragedii polskiego samolotu. Władze Rosji wstrzymały budowę pomnika. Według nich obelisk jest za duży i przeszkadzałby w pracy lotniska Siewiernej. Lekarz wojskowy Dariusz Fedorowicz, brat świętej pamięci Aleksandra Fedorowicza, tłumacza prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nie spodziewa się, że w Smoleńsku powstanie pomnik. Zwraca uwagę, że działka, która obejmuje znaczną część obszaru tragedii, została wystawiona na sprzedaż.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że to miejsce należałoby rzetelnie przebadać również. Tutaj rodzą się obawy, że zbudowanie na tym jakiegokolwiek obiektu, w tym również pomnika, może te prace znacznie utrudnić bądź je wręcz uniemożliwić. Dlatego, pomnik w Smoleńsku nie jest jakby dla mnie największym priorytetem. Natomiast oczywiście, że w obecnej sytuacji, kiedy te stosunki między Polską a Rosją nie są najlepsze, nie liczymy na to, że będzie łatwo jakiekolwiek działania tam podjąć.
Polskiej delegacji na uroczystości w Smoleńsku i Katyniu będzie przewodniczyć senator Anna Maria Anders, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęli wszyscy pasażerowie, 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Jest wstępne porozumienie związków zawodowych i pracodawców w sprawie wieku emerytalnego. Prezydium Rady Dialogu Społecznego proponuje, by kobiety przechodziły na emeryturę w wieku 61 lat, a mężczyźni 66. Strony zgodziły się również na zapis, że nabycie prawa do emerytury w przypadku kobiet byłoby możliwe po osiągnięciu 35 lat okresów składkowych, a w przypadku mężczyzn 40 lat. Propozycja trafi teraz do konsultacji organizacji wchodzących w skład Rady. Mecenas Paweł Pelc, ekspert rynku emerytalnego, podkreśla, że najpierw powinniśmy wrócić do punktu wyjścia, czyli poprzedniego wieku emerytalnego.
Zmieniono to praktycznie bez konsultacji, wbrew olbrzymim protestom społecznym. Czy właśnie tym punktem wyjścia nie powinien być powrót do tego wieku 60-65 i dopiero po powrocie do tego wieku szukanie rozwiązań, które pozwoliły uwzględnić te postulaty, które teraz się pojawiają. Bo po prostu chodzi o to, że ludzie muszą uwierzyć w to, że systemowi można zaufać. Na razie im tej szansy nie dano.
W Sejmie trwają prace nad prezydenckim projektem dotyczącym obniżenia wieku do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nie przewiduje on tak zwanego kryterium stażowego. O podniesieniu wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn pomimo sprzeciwu społeczeństwa zdecydował rząd PO-PSL. Rząd PiS-u już podczas kampanii wyborczej zapowiadał powrót do poprzednich rozwiązań. W Kancelarii Prezydenta trwają prace nad zmianą prezydenckiego projektu ustawy o pomocy dla tzw. frankowiczów. Jedną z propozycji jest wydłużenie okresu, w którym banki miałyby ponieść koszty wprowadzenia ustawy. Ze wstępnych szacunków wynika, że może to być nawet 70 miliardów złotych. Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta, powiedział, że obecnie trwają szeroko zakrojone konsultacje nad zapisami projektu.
Modyfikowana wersja projektu ustawy jeszcze nie nabrała takiego pełnego kształtu, natomiast w momencie, kiedy będą już wszystkie szczegóły dopracowane, ustalone, to na pewno kancelaria poinformuje opinię publiczną. Zawsze kancelaria podkreślała już po skierowaniu tego projektu ustawy do Komisji Nadzoru Finansowego, że są możliwe zmiany. Panu prezydentowi, jako inicjatorowi tego pomysłu, zależy na dwóch sprawach. Pomoc tym osobom, które czują się poszkodowane przez banki, a z drugiej strony jednak potrzeba zachowania stabilności finansowej całego sektora bankowego, a tym samym stabilności finansowej państwa. Jestem przekonany, że jego ostateczna forma będzie zadowalała zarówno środowiska frankowiczów, jak i sektor bankowy.
W opublikowanej w połowie marca opinii KNF oceniła, że skutki finansowe projektu tzw. ustawy frankowej mogą nawet spowodować kryzys finansowy. 18 kwietnia odbyć się ma spotkanie Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie propozycji prezydenta Andrzeja Dudy. Kredyt we frankach szwajcarskich zaciągnęło 700 tysięcy Polaków. Na początku stycznia ubiegłego roku waluta umocniła się, co spowodowało wzrost rat kredytów. Rodzina, przyjaciele, a także przedstawiciele władz państwowych pożegnali w sobotę posła PiS-u Artura Górskiego. Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył polityka krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Parlamentarzysta zmarł 1 kwietnia. Od kilku lat walczył z chorobą nowotworową. Miał 46 lat. Msza święta pogrzebowa sprawowana była w Archikatedrze Warszawskiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Przewodniczył jej ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej.
Żegnamy. Podczas tej Eucharystii kogoś, kto starał się rozumieć Polskę, kto ją czuł i kto dla niej żył. Dzięki temu właśnie do świętej pamięci Artura odnoszą się słowa z Księgi Mądrości. Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Ta sama księga podkreśla, że sędziwość nie jest określana przez lata, ale przez mądrość. Dlatego właśnie taki człowiek, wcześniej osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasu wiele. A skoro jest tak, oraz mając przed oczyma Chrystusa zmartwychwstałego, wypada nam przede wszystkim podziękować Panu Bogu za osobę Artura.
Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, wspominając Artura Górskiego, podkreślił, że dobrze przysłużył się ojczyźnie.
Polacy mają trudną historię. Sądzę, że najwyższą pochwałą, jaką może otrzymać Polak, kiedy odchodzi, jest powiedzenie, że dobrze służył ojczyźnie, że był dobrym żołnierzem polskiej sprawy. Niech odpoczywa w pokoju.
Parlamentarzysta spoczął na warszawskich Powązkach. Artur Górski w 1998 roku był redaktorem naczelnym naszego dziennika. Następnie pracował w administracji rządowej. Przez wiele lat zasiadał także w ławach poselskich. Frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów przygotowuje własny projekt rezolucji o sytuacji w Polsce, poinformował jej rzecznik James Holtum. Podkreślił on również, że europejscy konserwatyści mają spójne stanowisko w sprawie zajmowania się przez Komisję Europejską sytuacją wewnętrzną w poszczególnych krajach. James Holtum wyraził również wątpliwość wobec rezolucji przygotowywanej przez większość grup politycznych Parlamentu Europejskiego, która według partii konserwatywnej nie będzie stanowiła konstruktywnego podejścia. Europoseł profesor Mirosław Piotrowski spodziewa się, że rezolucja europejskich konserwatystów i reformatorów najprawdopodobniej zostanie odrzucona.
W Parlamencie Europejskim od lat jest utarty zwyczaj, że jeśli grupy polityczne nie zgadzają się na rezolucję w jakiejś sprawie, nie dochodzą do konsensusu, chociażby w przypadku innych krajów, także pozaeuropejskich, to każda grupa może przygotować swój własny projekt rezolucji i są one głosowane w stosownej kolejności. Jestem przekonany, że rezolucja przygotowywana, co jest zapowiadane przez grupę europejskich konserwatystów i reformatorów, zostanie odrzucona w głosowaniu, gdyż nie spełniałaby tego podstawowego celu inicjatorów, a mianowicie napiętnowywanie rządu polskiego na forum międzynarodowym.
W najbliższą środę Parlament Europejski ma głosować nad rezolucją wzywającą polski rząd do przestrzegania opinii Komisji Weneckiej w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i publikacji jego wyroków. Negocjacje nad krytycznym wobec rządu premier Beaty Szydło tekstem prowadzi kilka grup politycznych, m.in. Europejska Partia Ludowa, do której należą europosłowie z ramienia PO. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.